Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zgromadzonych na tym miejscu. I chciałbym dzisiejsze słowo rozpocząć fragmentem z Księgi Objawienia Jana. Z pierwszego rozdziału, z tego miejsca, gdzie Janowi ukazał się Jezus Chrystus. I może będę czytał pierwszy rozdział, wersety 12 i 13. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę, do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Może do tego miejsca. Dzisiaj na początku śpiewaliśmy pieśń o jakże kocham Twój cudowny Boży dom. Boży dom. I tę historię, którą dzisiaj chcę nam opowiedzieć, to słowo właśnie obrazuje wielką miłość Jezusa Chrystusa do domu Bożego, bo to jest Jego dom. I tutaj jest ten dom Boży ze wszystkich czasów, ze wszystkich pokoleń, przedstawiony jako 7 złotych świeczników. To są zbory. Symbolicznie one też zawierają symbolikę, przedstawiają 7 zborów wszystkich kościołów Jezusa Chrystusa. I tutaj widzimy Jezusa Chrystusa, który stoi przy tych świecznikach, tego, który miłuje swój Kościół i chce się objawiać. Chcę powiedzieć, że to słowo dzisiaj jest bardzo słowem takim dla Kościoła ważnym, dla wszystkich, można powiedzieć, ludzi. Ono jest w mikro i w makroskali ważne, to słowo. Ono dotyczy pojedynczego człowieka, jednej pojedynczej jednostki, zwykłego wierzącego chrześcijanina może dotyczyć. To słowo może dotyczyć przewodników bezpośrednio. To słowo może dotyczyć konkretnego zboru jakiegoś, szczególnego zboru, a też to słowo może dotyczyć kościoła, który żyje ogólnie w danym czasie na jakimś terytorium, czyli szerzej pojętego Kościoła. Także z tego słowa, myślę, możemy naprawdę bardzo dużo wziąć dla siebie i zobaczyć tą miłość Chrystusa właśnie okazaną, który ten Kościół pociesza i pobudza do prostowania ścieżek nóg swoich, a też i chwali Go i mówi, jaki jest Jego stan. Brat Tomasz też, że tak powiem, przed kazaniem wyjął mi z ust słowa dotyczące tego właśnie słuchania, że nie wszyscy mają uszy do słuchania i nie wszyscy słyszą. Ja będę mówił w oparciu o słowo z tych 7 listów do tych zborów, które są tam dalej. I w każdym z nich jest napisane, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. I chcę powiedzieć, że to nie jest takie mówienie Boże na zasadzie teologicznej, jak my mówimy, wiecie, teologię, jakąś taką typową teorię, ale to jest mówienie konkretnie do danej sytuacji, do danego zboru, do danego czasu. I Bóg przemawia do każdego. I zobaczmy, że jakikolwiek by nie był stan zboru, tych 7 zborów, to Bóg mówi, jeżeli ktoś ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zboru. To znaczy, że w każdym zborze z tych 7 byli ludzie, którzy mieli uszy otwarte do słuchania. A byli ludzie, którzy nie mieli uszu otwartych do słuchania i nie słyszeli. I ja wierzę, że dzisiaj Bóg przemawia także bezpośrednio odnośnie pewnych rzeczy do Kościoła. Tylko my nie zawsze to słyszymy. Wierzę, że dokładnie właśnie tak jest. Chciałbym, zanim zacznę mówić, to nam opowiedzieć obrazowo taką historię, podobieństwo obrazujące, co chcę dzisiaj powiedzieć przez te listy. Otóż te listy, one mówią o bardzo ważnej historii. One mówią o historii relacji między Kościołem a Chrystusem. I chcę powiedzieć takie podobieństwo, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć nam historię pewnego związku małżeńskiego. Otóż wyobraźmy sobie, że jest dwoje młodych ludzi, którzy się zakochali i się zauroczyli. I postanowili wejść w związek małżeński. I Początek tego małżeństwa jest taki, że oni są w sobie zakochani i zauroczeni. Nic nie znają oprócz siebie nawzajem, tak naprawdę nic innego nie umieją. Ich jedynym bogactwem w takim związku to jest ich właśnie relacja. Oni sobie sami są takim bogactwem i są w siebie tak zauroczeni i zakochani, że wiecie, nie widzą nawet swoich problemów materialnych. Nie widzą swojej biedy, załóżmy, gdyż ktoś powiedział, że oni są tak w sobie zakochani, że nie widzą swojej nędzy, tej materialnej, że są nędzni, ale ich miłość jest dla nich wszystkim i ten związek jest bardzo silny, mocny. Oboje trwają w tym związku, jeden drugiemu pomaga, gdy w ciężkiej chwili przeżywają, to jeden dla drugiego jest wsparciem. Trwa w nim i wspiera go w trudnych chwilach i podnosi się. I wszystko byłoby pięknie, ale pewnego dnia, załóżmy, że niech to będzie kobieta, żeby to było biblijnie i bardziej, żeby to nam nie rozbiło tego efektu Słowa Bożego, bo Kościół jest właśnie oblubienicą, a Chrystus jest oblubieńcem. Właśnie pewnego dnia w kobiecie sercu dzieje się coś, czego nie widać na zewnątrz. Coś w sercu się staje, nie wiadomo dlaczego, tak na dobry łat na początek, że ten jej mąż już nie jest tak, jakby wiecie, tym takim blaskiem, tym takim skarbem jedynym. Że jakby to przyćmiewa się blask tego związku. I oblubieniec, ten mąż, czuje to, rozmawia z żoną, ale ona nie ma odwagi na tyle, żeby mu powiedzieć, słuchaj, jaka jest sytuacja, co czuje w sercu. I sama siebie czasami okłamuje, idzie w tym dalej. Ten czas mija. I w powoli w związku pojawiają się różne sfery życia. To znaczy, że wiecie, jak jesteśmy jednym ciałem i się miłujemy, to wszystkie sfery z mojego życia są jawne dla mojej żony. Nie mam tajemnic. Chyba, że jestem związany z słowem przed kimś. Ale pojawiają się sfery wewnętrzne w życiu tej niewiasty, do których ona nie wpuszcza już swojego męża. Oczywiście mają wspólne różne relacje i tak dalej, ale już ona powoli buduje swój oddzielny świat. To jest taki rozdział w życiu. I to, ponieważ mąż czuje to i mówi do niej, słuchaj, no coś mi tutaj, no powiedz, porozmawiajmy, ale ona mówi, nie, wszystko jest dobrze, ja jakoś w tym brnie. I w pewnym momencie, po dłuższym czasie, długim, dochodzi do tego, że ona stwierdza, że tak naprawdę nie ma nic wspólnego z mężem wewnątrz. Już tylko jest wspólne łoże, małżeńskie, dzieci, dom. I łączą to z rzeczy zewnętrzne, a jej świat jest całkiem inny. I pojawia się nagle ktoś inny. I ta kobieta ma pustkę w sercu, ponieważ tego męża, wiecie, już nie ma w tym sercu, jak kiedyś jest rozdział. I w tym momencie jest wielka pustka. Pojawia się pokusa i ona zaczyna cudzołożyć mężczyznę potajemnie w jakimś. Od pewnego czasu śpi z nim, rozbiera się w czerni, chodzi naga do łoża jego i cudzołoży fizycznie. I mąż dalej ją upomina, mówi, że coś widzi, że coś jest nie tak, ona nie chce reagować. Później na końcu wychodzi na jaw ten grzech i już nie może, wiecie, już ukryć tego, a Bóg i ten mąż mówi, że no słuchaj, jeżeli wszystko naprawisz i wróci to do normy, to ja będę z tobą i będziemy dalej żyć. Ja tobie zapomnę to wszystko. Ale to się okazuje jest nie tak. I ona dalej w tym brnie. I wkrótce po pewnym czasie mąż z wielkim smutkiem i z bólem niestety, ale występuje o rozwód. Bo tak nie może żyć. I następuje rozwód. I wiecie, ten rozwód w sensie to był taki, że to było na zasadzie tak, że kobieta była jakby martwa dla niego. Czyli już ona nie należała do niego prawnie, jako jego małżonka, była gdzieś z zewnątrz. I mąż rozwodzi się, ale dalej wiecie, czeka, aż ona się nawróci, aż przyjdzie po upamiętaniu i wróci do niego. I przyjdzie i on ją przyjmie z powrotem za małżonkę, tak jak to w Starym Testamencie często jest pokazane. I to jest taka krótka historia, która obrazuje to, co dzisiaj będę mówił. I wiecie, to jest niesamowite, że właśnie te listy, gdy spojrzymy na nie w pewnej kolejności, to dokładnie tak obrazują relacje między Chrystusem a Kościołem. To jest historia, że tak powiem, upadku tak naprawdę Kościoła, ale w tym jest ukazana wielka miłość Chrystusa, że On do końca jakby jest, idzie i nawet jak już jest, że tak powiem, wydawałoby się śmierć duchowa, On dalej nie skończył z tymi ludźmi i dalej chce ich do siebie przyprowadzić. I pierwszym zborem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest Kościół w Smyrnie. Ja nie będę mówił po kolei o tych zborach, ale będę mówił właśnie według tych cech dotyczących tego podobieństwa. I chciałbym, byśmy wyłowili sobie cechy łączące Kościół, te rzeczy, które stanowią o tym, że opisują sytuację w danej społeczności w odniesieniu do Chrystusa, czyli mówią o Jego relacji z Kościołem. I list do zboru w Smyrnie objawia to w wersecie 9, gdzie Pan mówi: znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. I wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów. I tak dalej, i tak dalej. I Pan mówi, że Tyś bogaty. I to jest właśnie to, co objawia relację między tym Kościołem a Chrystusem. On jest bogaty. A bogactwem Bożym, to już my nieraz tu mówiliśmy, co jest. To jest Bóg dla nas bogactwem. On i to, co jest w Nim. Jego pokój, radość, Jego moc, siła i potęga jest w Nim. To jest bogactwo. I zobaczmy ten Kościół, który szedł przez wielkie cierpienia, który znosił prześladowanie ze strony Żydów. On był bogaty. I Pan mówi: Tyś bogaty jest we mnie. Ja jestem w Tobie bogactwem. I to im uświadamiał, chociaż jesteś biedny i nędzny i ubóstwo jest u Ciebie, ale jesteś bogaty. I ten Kościół był bogaty. Ten Bóg był pośród nich naprawdę takim bogactwem, skarbem. On się tam przejawiał pośród nich w sposób znaczący. Ci ludzie naprawdę mieli pokój Boży i w tych szaleństwach, tych burz, cierpień, to Chrystus z tym się objawiał. I tutaj nie jest napisane, co to znaczy bogaty w tym liście, ale jak spojrzymy w kontekście listu do Laodycei, to możemy się dowiedzieć, co tu jest bogactwem, bo tam jest napisane, że tyś jest biedny, a tu jest powiedziane bogaty. I tam już do tego nawiążę, Bóg mówi: radzę Ci, abyś nabył sobie złota w ogniu próbowanego. A Pan się objawił zawsze w ogniu. I tym bogactwem to był On, objawiony w piecu ognia. I to widzimy w Szadrachu, Meszachu, Abednem, którzy w piecu Chrystusa spotkali. Którzy widzimy w Danielu, który w jej jamie spotkał Chrystusa. I widzimy ludzi, którzy właśnie w cierpieniu spotykali moc Bożą potężną. I właśnie tam Chrystus był uwielbiony. Pan mówi: radzę Ci, nabądź sobie. Czyli tutaj ich bogactwem to było. Tym bogactwem ich to nie było to, czyli tylko co mieli na papierze, ale to był On, żywy pośród nich. To było bogactwo. Następnym zborem, o którym chcę powiedzieć, to jest Kościół Filadelfii. Czyli Smyrna to był Kościół bogaty w Chrystusa. Ja to tak nazywam. On był bogaty w Chrystusa. On był przyobleczony w Chrystusa. Smyrna, Laodycea była zewleczona, bo Chrystus jakby stał na boku, a oni byli nadzy. Natomiast tutaj bogactwo, oni byli przyobleczeni w Chrystusa, w Niego samego, w Jego łaskę i moc. I jeszcze zanim może przejdę do listu do Filadelfii, to chcę powiedzieć też taką jedną rzecz, którą tutaj mi wyleciała z głowy, że te listy są bardzo ważne dla nas. Dlatego, że jak czytamy, zobaczcie, Nowy Testament, to tam jest objawione słowo w Kościele. To jest takie słowo, które opisuje sytuację danego Kościoła. Ale to byłoby jakby nie, to nie byłoby pełne, gdyby Bóg nie pokazał, jak On widzi z perspektywy swojej wszystkie kościoły, sytuacje z zewnątrz. Czyli to muszą te dwie rzeczy ze sobą korelować, aby wszystko było zgodnie z tym, jak się ma rzecz tak naprawdę, rzeczywista. Czyli musi być pokazana perspektywa ziemska, mamy Nowy Testament i mamy te listy apostolskie, ale musi być pokazana perspektywa niebiańska jeszcze, żeby Bóg pokazał swój rzut na dany zbór, na daną społeczność z tej duchowej, niebiańskiej rzeczywistości. I dlatego to jest takie ważne, żeby te listy znać i głosić z tych listów właśnie. Także przychodzimy do zboru, który jest zborem Filadelfii. I tutaj mamy werset 10 w tym liście, który mówi: ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby. W wersecie 8 jest napisane: zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I ja to nazwałem, że zbór Filadelfii był wytrwały z Chrystusem. I to nie chodzi tylko o wytrwanie takie, wiecie, że ja jestem chrześcijaninem i Boga nie porzucę, nie zaprę się Jego imienia, ale to było trochę głębsze, dlatego że to była taka wytrwałość z cierpiącym Chrystusem. Bo Pismo powiada, że do Pawła Bóg mówi: Chrystus, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz? Chrystus dzisiaj też znosi prześladowanie. Może to dziwnie nam zabrzmi, ale właśnie to On, poruszający się w swoim ciele, dzisiaj żyjący, doznaje tego samego często, co doznawał wtedy, tylko w tym nowym ciele. I On tutaj jest dalej, On dalej w ciele jest, się chce przejawić i tak naprawdę to Chrystus doznaje z rąk szatana nienawiści. To On prześladuje Chrystusa. To ludzie prześladują Chrystusa, ale w nas. I Kościół to doznaje tego. I ten Kościół Sardes, on był podobny do... Chcę odnieść się do kilku tekstów właśnie z Nowego Testamentu, żebyśmy zrozumieli, dlaczego on był wytrwały, z cierpieniami Chrystusa, z Chrystusem cierpiącym. Otóż Paweł kiedyś powiedział, że uczestniczę w cierpieniach Chrystusa, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I oni dokładnie uczestniczyli w tych cierpieniach Chrystusa, stając się podobnym do Jego śmierci. To było podobne wytrwałość z Chrystusem cierpiącym, tak jak w Hebrajczykach jest powiedziane, że wielu ludzi tam stało wytrwale z cierpiącymi. Wiecie, oni nie doznawali cierpienia bezpośrednio z rąk innych, ale stali z cierpiącymi. I ponieważ stali z nimi w jednym szeregu i jakby nie zapierali się i nie odżegnywali się, ale przyznawali się do nich, chociaż na nich nie był atak, to tam jest napisane, że nawet z radością, tam jest napisane, doznawali grabieży swojego mienia. Czyli oni trwali z ludźmi cierpiącymi. Oni wytrwali z nimi w ich cierpieniach. I tutaj jest mowa właśnie, myślę, w tym Kościele, że właśnie on wytrwał w cierpieniach Chrystusa. Przy nim, w jego cierpieniach. I zobaczmy, że te dwa kościoły, te dwa zbory, one stanowią żywy obraz Kościoła apostolskiego. Popatrzmy, że dokładnie to jest ta sytuacja. Gdy widzimy Dzieje Apostolskie i widzimy, jacy oni byli bogaci w Boga i to, co z nim przeżywali, to faktycznie oni byli bogaci. On i jego obietnice się przejawiały w sposób nadnaturalny każdego dnia praktycznie. To nie można było obok tego przejść. Dalej oni, tak jak te dwa zbory, znosili prześladowania ze strony Żydów. I tutaj jest właśnie w tych dwóch tekstach mowa o prześladowaniu ze strony żydostwa, synagogi, która się uważa za ten jakby jednozbawczą religię, wiarę i tak dalej. Oni to znosili, te cierpienia. I tutaj właśnie jest ukazany Kościół tak naprawdę Dziejów Apostolskich, bogaty w Chrystusa i wytrwały z Chrystusem, który mówił, że radujcie się, jeżeli znosicie cierpienia, jeśli znosicie prześladowania, jeżeli doświadczenia w waszym życiu są, niech to będzie największą radością dla was w waszym życiu. Zobaczmy, co było dla nich radością i Paweł o tym o sobie mówił. I to jest ta część małżeństwa, która trwa, jest bogata w sobie i oni, wiecie, no to jest to prawdziwe małżeństwo. Ale zobaczmy w liście do Efezu. Pojawia się taka sytuacja, że ten Kościół ma udział w tym samym co tamci. ma udział w cierpieniu, doświadczeniu, w próbach, bo o tym mówi list. Ale jedna rzecz Pan mówi do nich w 4 wersecie 2 rozdziału do Efezu. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś. Czyli zobaczmy, on tam mówi dalej o tych uczynkach, o trudzie, o cierpieniu. I ten Kościół to jest ten sam. To jest jakby ciągłość tego Kościoła, że tak powiem, tego apostolskiego, który jest w takim samym sytuacji. Ale nagle Chrystus jest zdetronizowany w sercu, że ten blask traci gdzieś. I to jest ukryte i niewidoczne. I Pan w miłości mówi do nich, napomina. Zobaczmy, Smyrna i Filadelfia nie doznały żadnego napomnienia. A tutaj Pan się napomina. Mam Ci za to. To było wielkie napomnienie, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. I zobaczmy, że dalej jest napisane, chociaż masz usprawiedliwienie, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, czyli tych duchowych cudzołożników. Ludzi, którzy kłaniają się Bogu i kłaniają się innym bożkom, czyli rozdzieleni są. Ich tam nie było, bo jest powiedziane, nienawidzisz tych uczynków ich. W tym czasie ten zbór z tym się nie utożsamiał, on tego nie pochwalał i w tym zborze tego najprawdopodobniej nie było. Ale Bóg zobaczył to. I zobaczmy, że w sercu tej niewiasty, gdy ona, ta miłość oziębła jej sercu wtedy w tej przypowieści, ona na początku najprawdopodobniej też nienawidziła, jakby ktoś jej powiedział, że słuchaj, kiedyś będziesz zdradzić męża fizycznie, czy cieleśnie, czy będziesz tu założyć, to ona by się oburzyła być może. I może też nienawidziła tego. Ale konsekwencją tego jej postępowania, jej życia, degradacji było właśnie to, czym się brzydziła. I zobaczmy, że Pergamon i Tiatyra to dokładnie właśnie wskazują tutaj na tą sytuację. Mamy dwa zbory. Pergamon, Tiatyra i może podsumujmy tamte trzy. Pierwsze dwa zbory to był pierwszy bogaty i wytrwały. Jeden był bogaty w Chrystusie, drugi był wytrwały z Chrystusem, a trzeci był oziębły dla Chrystusa. Oziębły. Ta miłość oziębła. I Pergamon i Tiatyra okazuje się, że są zborami jakby już dalej zaawansowani w tym. Bo to jest podział. To są zbory podzielone. I w Pergamonie znowu widzimy ten kościół, który, ja już tego nie będę czytał, ale jak się czytamy, to zobaczymy, że ten zbór tak naprawdę też szedł tą drogą apostolską. To on szedł przez te cierpienia, przez ucisk, bo tam było właśnie mowa o tym Antypasie, który zginął. I to jest kościół, wiecie, to znowu to jest ten kościół, który idzie od apostołów, ale ta oziębłość ich postępuje, bo w pewnym momencie Pan mówi, co mają za złe. Lecz mam Ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama. Już są tacy, którzy trzymają się. Jest rozdział. Kościół staje się podzielony. Są wierni, idą za Panem i są ludzie, którzy się kłaniają innym Bogom. Jest rozdział. Oziębłość, rozdział. Natomiast w Tiatyrze jest też ta sama sytuacja. Ale wersety, tutaj werset chyba 24 i inne też zdradza, że w Tiatyrze sytuacja była gorsza, bo więcej było tych cudzołożników duchowych. Bo tam jest powiedziane, wam zaś pozostałym, czyli tej grupce, która nie zna tej nauki, prawda? A do Pergamonu mówi, że są tam tacy, nieliczni. I Chrystus zwraca się do Pergamonu, mówi, mam ci nieco za złe,